Czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: dziś rzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się opozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem. Na równinie Jerycha następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby pszaszne i kłosy prażyny tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia. Zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więc synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan. Oto słowo Boże. Bogu mi
mówię.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a to wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Oto słowo Boże.
Celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. A na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje celniku grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do sług: Przynieście wszystko, przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i zapytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, abym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje należy do ciebie. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Jezu.
Niech skończy w tej momencie. Bez
pieczy, że proszę, przyjdź, prosimy Twoje łaski, Matko, i na usta ustąpimy do jakiej nam zbiega. Niech upojnie zmarłość uczynamy z nami.
Prosimy Ducha Świętego, aby działał w nas, jak tylko chce. Pozwólmy Mu na to, aby mógł dokonać tych zmian, które są potrzebne, byśmy to Słowo Boże przyjęli. I prośmy Maryję, aby chroniła nas i nasze umysły, nasz słuch, nasz wzrok, to wszystko, co będzie nam służyć w poznaniu Bożej prawdy i przyjęciu jej z miłością. Mario, strzeż nas i chroni. Usiądźmy sobie teraz. Witam Was bardzo serdecznie wszystkich, kochani, i cieszę się, że mogę razem wspólnie z Wami przeżywać ten czas rekolekcji. Mogę brać udział w tej parafii, która wydała jedyną błogosławioną ze zgromadzenia, które założył właśnie ze zgromadzenia sióstr służebniczek. Kochani bracia i siostry, gromadzimy się w szczególnym czasie, czasie rekolekcji. To czas niezwykły. Czas, w którym chcemy słuchać Słowa Bożego i doświadczyć szczególnej mocy Jezusa. Bo Bóg mówi do nas, a my albo słyszymy, albo słuchamy Jego słowa, albo Go odrzucamy, albo Go nie przyjmujemy. Kochani, wielkim darem dla Kościoła jest lekcjonarz mszalny, czyli układ czytań, które mamy na każdą niedzielę, na każdy dzień powszedni. Te czytania są te same w całym Kościele, w każdym języku. I dzisiaj pierwsze czytanie. Bóg mówi do Jozuego. To jest czas, kiedy skończyła się niewola. Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Hańba, czyli niewola. Niewola zawsze jest hańbą. Bóg zrzuca. I co się wtedy dzieje? Wtedy już po wejściu do nowej ziemi, do ziemi obiecanej, już nie jedzą manny, którą Bóg ich karmił na pustyni, ale spożywają pokarm tej ziemi, pokarm, który wydała właśnie ziemia, do której zdążyli. Ale co jest ciekawego, jeżeli znamy historię Starego Testamentu, to wiemy, że z pokolenia tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu, Tylko Jozue i kilka osób weszło. Wszyscy pozostali zostali odrzuceni, ponieważ szemrali, ponieważ nie weszli, ponieważ nie zaufali do końca Panu Bogu i nie zgodzili się na pustynię. Niewola egipska i wyjście z niewoli egipskiej do wolności jest obrazem, czyli zapowiedzią tego, co, w czym my uczestniczymy. Niewola to grzech. Żydzi przeszli przez wody Morza Czerwonego, tak jak my przez chrzest, do wolności. Potem byli 40 lat na pustyni, czyli doświadczali życia pełnego ograniczeń, tak jak my jesteśmy przez pewien okres tu na ziemi i zmagamy się z różnymi trudami, aby potem wejść do ziemi obiecanej. Oni weszli do ziemi obiecanej, ale weszło ich zaledwie kilka osób. I my wchodzimy do ziemi obiecanej. I to jest, kochani, nasza pielgrzymka. My po to żyjemy na ziemi tu, aby tam być szczęśliwymi. Nie tu na ziemi, tylko tam. Jaka jest do tego droga? Święty Paweł nam mówi. Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a wszystko stało się nowe. Może kupiliśmy kiedyś nowy samochód, mieliśmy taką historię, że mieliśmy starego brata, który co chwilę się psuł. Wsiedliśmy do nowego i poczuliśmy zupełnie nową jakość. Wszystko działa inaczej, bezbłędnie. I moi drodzy, czas rekolekcji to czas właśnie takiego odnowienia. To nie ty masz się odnowić, tylko Bóg cię odnowi. A ty masz tylko Mu stworzyć warunki. Będziemy mówić o tym dalej. I o co prosi Pan, o co prosi święty Paweł? W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest najważniejsze. Główna misja to pojednać ludzi z Bogiem, ale musisz to uczynić ty. Kochani, święty Paweł zrozumiał tę misję. I jak otworzymy drugi rozdział listu świętego Pawła, pierwszego listu do Koryntian, to święty Paweł wspomina takie jedno wydarzenie. Mówi, stanąłem przed wami z bojaźnią i drżeniem. Czyżby się Paweł bał Koryntian? On, który znał Słowo Boże na pamięć, on, który miał, no, był jednym z najlepszych retorów, bo jak się czyta jego listy, to można się zachwycać poziomem jego erudycji, elokwencji, po prostu to był geniusz, człowiek genialny. Czego on się bał? Stanąłem przed wami z bojaźnią i drżeniem, aby moje nauczanie nie miało nic uwodzących słów, wspólnego z uwodzących słów ludzkiej mądrości, ale było ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza nie opierała się na ludzkiej mądrości, tylko na mocy Bożej. Jeszcze raz powtórzę, święty Paweł się bał, aby nie zniweczyć mocy krzyża, czyli Paweł się bał jednego, żeby ludzie się nie zachwycili jego pięknym językiem, tą mądrością, z którą przemawia, tylko czym? Aby jego nauczanie było ukazywaniem ducha i mocy. W jakim celu? By nasza wiara, by wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Kochani, i teraz pytanie, na czym opiera się moja wiara? Jaka ona jest? Bo jeżeli opiera się tylko na ludzkiej mądrości, to ona nie przetrwa próby. Na pewno wszyscy doświadczamy problemu związanego z remontem mostu tu przed kościołem i z remontem mostu Heleńskiego w Nowym Sączu. To zmieniło życie bardzo wielu ludzi i doprowadziło do bardzo wielu emocji, na pewno. My to wiemy, ale kiedy jeden i drugi most zostanie oddany, to zanim on zostanie oddany do użytku, wjadą ciężarówki załadowane do pełna, aby obciążyć ten most krytycznie. I wtedy się okaże, czy most jest dobry. Jeżeli parametry zostaną przekroczone, wtedy trzeba będzie go rozebrać i budować nowy. Jeżeli ugięcie będzie właściwe, zgodne z przewidywaniem, wtedy będzie można puścić ruch. Tu na ziemi masz wiarę, otrzymałeś ją. I teraz jaka ona jest? Czy ona jest tylko teorią? No bo różna jest wiara. Ktoś może powiedzieć, no ja wierzę, to moi rodzice wierzą. I tradycyjnie sobie chodzę do kościoła. Ktoś inny może powiedzieć, moja wiara, no ja się zgadzam z tym, co naucza Kościół, więc okej, przyjmuję to, zgadzam się. Ale czy taka wiara przetrwa próbę? Nic podobnego. Kochani, przeczytam pewien tekst bardzo mocny, które powiedział święty Jan Paweł II, zanim jeszcze został papieżem. To było w roku 1976. Był w Stanach Zjednoczonych w Filadelfii Kongres Eucharystyczny, który organizował kardynał Król. On pochodził z Polski. I w tymże kongresie wzięła udział taka reprezentacja polskiego episkopatu i wśród nich był Karol Wojtyła, kardynał z Krakowa. I on tam w sierpniu 76 powiedział słowa, które wszystkich zszokowały, które się wydawały jakieś niesamowite, niemożliwe wręcz. Posłuchajmy. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła, jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską z wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Kochani, słowa szokujące, które się wydawały jakieś kosmiczne wtedy, ale już wielu kardynałów, m.in. kardynał Burg, kardynał Müller, mówią, że to już się dzieje. Przychodzi konfrontacja, czyli prześladowanie, jakiego nie było nigdy na świecie. Kościół i antykościół. Ewangelia i jej zaprzeczenie. I co jest ciekawe w tym wszystkim? Do tego musi dojść, ponieważ to zostało wpisane w plany Bożej opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Dlaczego Polski? Bo tak naprawdę tylko w Polsce jest jeszcze wiara na taka, jaką Jezus może oczekiwać. I ciekawe, mówi, jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Wojtyła stawia na jednym poziomie nasz naród i Kościół. Lecz test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską. Kochani, nie wiemy, co się wydarzy, ale wiemy, że będzie. Że będzie jakiś rozłam, będzie coś przerażającego, co może się wydarzyć. I będzie wielka próba wiary. Czy my, czy moja, czy twoja wiara tę próbę przetrwa? Zobaczcie, święci apostołowie, Piotr, Jakub, Jan, wielu innych apostołów widzieli cuda Jezusa, widzieli wskrzeszenie Łazarza. Jedli rozmnożony cudownie chleb. I co? Kiedy przyszła próba wiary, wszyscy uciekli. Wszyscy. Został tylko Jan, ale dlatego, że był młody. I nikt by mu nic nie zrobił, bo był zbyt młody. Ale tak naprawdę wszyscy uciekli. I pytanie, czy twoja wiara przetrwa próbę? Kochani, tak, ale kiedy? Kiedy nie będzie się opierać na ludzkiej mądrości, tylko na mocy Bożej. I moi drodzy, w jaki sposób? Pytanie bardzo proste. Czy kiedyś w życiu doświadczyłeś mocy Bożej? Czy było coś takiego, że chorowałeś na raka? Poprosiłeś Pana Boga albo kogoś, żeby się pomodlił nad Tobą i zostałeś uzdrowiony. Święty Paweł doświadczył tego pod Damaszkiem. Pamiętamy, jak to wyglądało. A więc, moi drodzy, o co chodzi? Pan Bóg chce w Twoim życiu dokonać czegoś takiego, żeby Twoja wiara była doświadczeniem Jego mocy. Bo kiedy Ty doświadczysz Jego mocy, wtedy nic Cię nie złamie. Tak się jakoś składa, nie wiem czemu, że Pan Bóg dał mi tę łaskę, że widziałem bardzo wiele rzeczy. Widziałem, jak Pan Jezus uzdrawia i jestem tego świadkiem. Nie ja, ale On. I taka historia sprzed 2 lat. 2 lata temu przychodzi do mnie dziewczyna z mojej parafii. Znaczy się, ona wyszła za mąż w mojej parafii. za takiego chłopaka. I przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, niech się ksiądz pomodli nade mną, bo jadę na zabieg usunięcia martwej ciąży. Dziecko moje nie żyje. Pytam, jesteś tego pewna? Tak. Jestem, byłam u kilku lekarzy, zrobiono USG, skan, wyszedł, dziecko nie żyje, serce nie pracuje wcale. No to w takiej sytuacji zawsze modlę się o to, żeby Pan Jezus uzdrowił poczucie winy, fałszywe poczucie winy, bo wtedy zły duch bardzo atakuje kobiety w takiej sytuacji i ona potem ma wielki problem, ponieważ obwinia się, że to z jej winy, że coś zrobiła źle. Pomodliłem się, włożyłem ręce, tak jak Pan Jezus nakazał. I na koniec tej modlitwy mojej powiedziałem takie słowa. Panie, Ty jesteś Panem życia i śmierci. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli będziesz chciał, to dziecko może żyć. Więc jak taka Twoja wola, niech się tak stanie. I na tym się skończyło. I o wszystkim zapomniałem. Po półtorej roku dowiaduję się, co było dalej, ale od zupełnie innych ludzi. Ta dziewczyna poszła na zabieg. Lekarze zrobili skan USG. Okazuje się, że serce bije, że dziecko normalnie żyje. No to szok. No to potem stres aż do samego narodzenia, że skoro była przerwa, bo to jest wszystko zapisane na tych dyskach twardych, na płytkach, że to serce przecież nie biło, dziecko było martwe. To czy to dziecko będzie normalne, czy będzie zdrowe? Urodziła się zdrowa dziewczynka. Dali jej na imię Amelka. Potem za jakiś czas dziecko przestało słyszeć, no to lekarze zaproponowali implant w Warszawie. Ale oni przyjechali też do mnie, nic mi nie mówiąc. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym kompletnie wtedy. U mnie jest raz na jakiś czas taka msza, taka w niedzielę, taka adoracja grupy modlitewnej dzieci, gdzie po mszy świętej można podejść i złożenie rąk, mogę się pomodlić, włożyć ręce na dziecko i pomodlić się o zdrowie. Nic mi nie mówili, tylko przenieśli to dziecko. Ja się pomodliłem. Okazało się, że dziecko odzyskało słuch. Ja się to dowiedziałem dopiero później, od innych ludzi. Potem mi powiedzieli, przyznali się do wszystkiego po kolędzie. I kilka tygodni temu widziałem tą dziewczynkę. Zdrowa dziewczynka. Naprawdę, kochani, Pan Bóg dokonuje wielkich rzeczy. I teraz pytanie. Po co? W jednym celu. By nasza wiara, Twoja i moja, nie opierała się na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej. Jeżeli masz problem, na przykład jesteś chory na raka, masz depresję, masz problem, niską samoocenę, kompleksy, jakąkolwiek chorobę, nawet kręgosłupa, Jezus może wszystko. Bo to jest pierwszy etap wiary. On chce to zrobić. Tylko, uwaga, bardzo ważne. Ty chcesz i On chce. Ale istnieją pewne przeszkody, które Mu to uniemożliwiają. I tych przeszkód nikt nie zlikwiduje, tylko Ty. Nikt. Ani Matka Boża, ani Pan Jezus. Tylko Ty. I kochani, te rekolekcje nasze będą w ten sposób wyglądać, że będziemy sobie mówić przez kolejne dni na temat tych przeszkód i będziemy je usuwać. Będziemy je usuwać. I potem na zakończenie naszych rekolekcji we środę po mszy świętej o godzinie 18 będzie taka specjalna godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie, uwolnienie i doświadczenie tej mocy Bożej. Oczywiście będzie też spowiedź. Tak to wszystko będzie wyglądać. Gdyby ktoś, i to jest bardzo ważna rzecz, trzeba wysłuchać wszystkich konferencji. Więc wiadomo, może być różnie. No, msze święte są rano i wieczór, ale ktoś może mieć jakąś sytuację, że nie będzie miał możliwości wysłuchać. Ja postaram się to umieścić w internecie. Podam stronę internetową, to będzie na stronie mojej parafii, parafia Ruszanka, bo tam umiem to zrobić, umiem to włożyć. W tym momencie tę konferencję nagrywam. I gdyby ktoś z Was nie dał rady być w poszczególne dni, musi to koniecznie odsłuchać. Jeżeli chcesz, abyś doświadczył tej mocy Bożej, tej łaski, którą Pan Bóg dla Ciebie przygotował. Mówiłem o pewnych przeszkodach. I teraz powiem o pierwszej, bardzo ważnej przeszkodzie, która uniemożliwia działanie Bożej łaski w nas. jest to brak wybaczenia. Jeżeli komuś nie wybaczyłeś, czyli inaczej, kiedy podtrzymujesz w sobie do jakiejkolwiek osoby gniew, złość, nienawiść, pragnienie zemsty, niechęć, nie wybaczyłeś, to w tym momencie Pan Bóg nic nie może zrobić w twoim życiu. I uwaga, bardzo ważna rzecz. Jeżeli ty przystąpisz do konfesjonału i dalej nie wybaczyłeś swojemu wrogowi, nie wybaczyłeś komuś, podtrzymujesz sobie w sobie gniew, to jak myślisz, czy Pan Bóg ci odpuścił grzechy? Czy twoje grzechy są odpuszczone? Nie. A dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, kiedy uczył nas modlitwy pańskiej, kiedy mówił: Ojcze, odpuść nam, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, Jezus specjalnie zaznaczył: jeżeli wy nie odpuścicie, czyli nie podarujecie winy, i wam nie odpuści Ojciec wasz, który jest w niebie. Więc nie łudźmy się. Dług, jaki mamy wobec Pana Boga, kiedy popełnimy grzech ciężki, jest niewypłacalny. Chociażbyś miał wszystkie pieniądze świata, nie jesteś w stanie Panu Bogu wynagrodzić ceny krwi Jezusa. Nie ma takiej możliwości. Tylko jest jeden warunek. Jaki? Ty musisz wybaczyć swoim winowajcom. Wybaczyć to znaczy darować dług. Wyobraź sobie, że jesteś komuś winien 1 000 000 złotych, nie? I idziesz do niego i mówisz: no poczekaj, jeszcze oddam ci. I ten mówi: dobra, nie musisz oddawać, daruję ci, koniec. Ale jest jeden warunek. Podaruj 5 temu, który jest tobie winien 5 złotych. Mniej więcej to takie są proporcje. Może nawet jeszcze większa ta proporcja jest. Musimy to zrozumieć. Wybaczenie jest darowaniem i jest warunkiem tego, że Bóg nam wybacza. Słuchajcie, On jest miłosierny, ale my też musimy być miłosierni jako. I teraz jak to zrobić? Ktoś może powiedzieć: no, proszę księdza, no fajnie się księdza mówi, ale jak mam wybaczyć kobiecie, która zabrała mi męża? Jak mam wybaczyć kierowcy, który po pijanemu zabił mi dziecko? Jak? Kochani, decyzją woli. Tylko tyle. W imię Jezusa wybaczam temu człowiekowi. Nic więcej. Daruj. Tak jak darujesz komuś dług, tak ty podaruj i tyle. Ale bardzo ważne, w imię Jezusa. Emocje nie mają najmniejszego znaczenia. Emocje Pan Jezus uzdrowi. Dla Pana Boga nie mają najmniejszego znaczenia to, co czujesz, tylko twoja decyzja. Decyzja wybaczenia. Komu mamy wybaczyć? Kochani, w imię Jezusa wszystkim ludziom. Potem, i to, co powiem, może się wydawać dziwne, ale ja to tak specjalnie powiem. Musisz wybaczyć Panu Bogu. Ktoś może powiedzieć: no zaraz, no ale co ja mam do wybaczenia Panu Bogu? No to jest prawda, On ci nic nie zawinił. Ale ty możesz trzymać w sercu żal do Pana Boga. O co? Na przykład, nie podoba mi się mój wygląd. Mam za długi nos, jestem za gruba, za szczupła, nie wiem. Coś mi nie pasuje w moim wyglądzie i mam kompleksy. Do kogo masz żal? Kto ci dał urodę? No Pan Bóg, do kogo masz żal? Do Niego. Możesz się nie zgadzać na swoje wady, braki, zdolności. Jesteś, proszę, nie wiem, nie jesteś zdolny na tyle, żeby zrealizować swoje marzenia. Nie zgadzasz się na swoich rodziców, bo chciałbyś mieć innych. Nie zgadzasz się na środowisko, w którym jesteś. I masz kompleksy i wszystko jest nie tak. No i to jest właśnie niewybaczenie Panu Bogu. Masz żal do Pana Boga. I komu jeszcze? Sobie samemu. Być może było coś takiego, bądź jest w twoim życiu, czego sobie nigdy nie wybaczyłeś. Bóg ci wybaczył, ale ty sobie nie wybaczyłeś. To mogły być straszne rzeczy. Mogło to być, nie wiem, kogoś mogłeś potrącić i zabić i uciec z miejsca wypadku. Mogła to być aborcja. Mogło to być różne straszne rzeczy. I Pan Bóg ci to wybaczył w konfesjonale, ale ty sobie nie wybaczyłeś. Kochani, jak to zrobić? Kto z was był w Medjugorje, to tam może spotkał takiego wieśka, Wiesiek Jędraczek. Polski narkoman, który przez 20 lat brał najsilniejsze narkotyki, brał heroinę i przeżył cudem, daje tam świadectwo. I w czasie tego świadectwa przyznaje się do tego, że bardzo wielu młodym ludziom dał narkotyk i w końcu ten narkotyk ich zabił. Oni się uzależnili i narkotyki ich zabiły. I ktoś mu zadał pytanie, Wiesiek, czy ty nie masz do siebie żalu, że masz tyle ludzi na sumieniu? A ten mówi, nie. Pan Bóg mi wybaczył na spowiedzi. A gdyby, skoro Pan Bóg mi wybaczył, a gdybym ja sobie nie wybaczył, to znaczy, że stawiam się wyżej niż Pan Bóg. No bo skoro Pan Bóg ci wybaczył na spowiedzi, a ty sobie nie wybaczyłeś, to co? To znaczy, że stawiasz się wyżej Pana Boga. Stawiasz się za kogoś ważniejszego od Pana Boga. Kiedy Bóg ci wybacza, On ten grzech kasuje, jego nie ma, on przestaje istnieć. I ty zamiast się dołować i wracać do tego, uwielbiaj Boże miłosierdzie. No ktoś mówi, no dobrze, ale była aborcja. Była, tak. Grzech straszliwy, zabójstwo człowieka, fakt. Ale Bóg ci wybaczył w konfesjonale, wybaczył. Dziecko jest w niebie, wiemy, jest w niebie. Czyli to jest święte i za ciebie się modli. To dziecko ci wybaczyło. Tylko trzeba mu nadać imię, pomodlić się, żeby to dziecko miało imię. Bo tylko rodzice mają taką możliwość. I uwielbiać Boże miłosierdzie. I kiedy wybaczysz sobie, wtedy ten syndrom minie postaborcyjny. Kochani, to jest bardzo ważne, to co mówię. Wybaczenie otwiera drogę do niesamowitych rzeczy. Nie wiem, czy słyszeliście o takim kapłanie, to ciemnoskóry ksiądz John Bashobora. Bywa w Polsce. Opowiadał taką historię, jak był młodym księdzem w dniu prymicji. Po pierwszej mszy świętej przychodzili do niego ludzie w kolejce i składali mu życzenia. I na końcu przyszła jego ciotka, którego wychowała. I mówił do niego, słuchaj John, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy miałeś 2 lata, a umarł twój ojciec, wtedy wygoniłam twoją matkę z domu. I chciałam cię zabić, bo byłeś mądrzejszy niż moje dzieci. A ja nie chciałam, byś był mądrzejszy niż moje dzieci. Zresztą on wiedział, bo chciała go otruć kilka razy. Czy mi to wybaczysz? Ale to nie wszystko, John. To ja zabiłam twojego ojca. Czy mi to wybaczysz? I ksiądz Bashobora mówi, milczałem. I mówiłem, Panie Boże, czemu mi to robisz w tak pięknym dniu? Jeszcze nie pokroiłem tortu i takie rzeczy mnie spotykają. I mówi, prosiłem Ducha Świętego, przyzywałem Ducha Świętego i wybaczyłem w imię Jezusa. I słuchajcie, to wybaczenie tego kapłana spowodowało, że Pan Bóg przez niego zaczął robić niesamowite rzeczy. Można powiedzieć, że miał bardzo ciężkie dzieciństwo, bo wychowywał się jako sierota. Mamę wygonili, tata był zabity, otruła tata, ta jego ciotka. Ale on jako kapłan stworzył ośrodki, takie domy dziecka, sierocińce, gdzie tym dzieciom, które nie mają rodziców w Afryce, zapewnia przyszłość. W Afryce średnia wieku jest poniżej 40 lat, około 40 lat. Dlatego, że tam jest AIDS i dużo wojen. I jest bardzo wiele dzieci sierot. I on pomógł chyba już ponad 6 czy 7 tysiącom dzieci. Nie zrobiłby tego na pewno, gdyby nie doświadczył tego. Ale na tę łaskę otwarło go wybaczenie. Kochani, i zadanie bardzo ważne na dzisiaj. Najlepiej wieczór. Weź sobie krzyż, albo ten odbierzmowanie, albo ten pokolędzie. Zapal świecę. Zrób sobie taki rachunek sumienia i listę. Przygotuj sobie listę tych osób, do których masz żal. To może być sąsiadka, sąsiad, ojciec, matka, brat, siostra. Wypisz sobie wszystkie. I po kolei. Jak już ta lista się zapełni, już nie będziesz pamiętał nikogo. Powiesz, Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojemu tacie. To, że był alkoholikiem, że był agresywny, bił nas, musieliśmy się go bać. Panie, daruj mu. Bo ja mu daruję. Potem, Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojej mamie. To i to. Wybaczam mojemu sąsiadowi to i to. Wybaczam komuś to i to. Wybaczam to i to. Potem wybacz Panu Bogu, czyli zgódź się na siebie taką, jaką jesteś. Zaakceptuj swój wygląd, charakter, wady, zalety. Wybacz sobie. I kiedy to zrobisz, zobaczysz, że mogą już pewne choroby pójść, odejść normalnie, może zostać uzdrowione. Już wtedy. Bo jeżeli nie wybaczysz, nie masz wybaczenia, to wtedy to tak, jakbyś chciał napełnić wodą zakręconą butelkę. Bóg chce w ciebie brać łaskę, ale co? Nie wejdzie, bo nie da się. Jesteś zamknięty przez brak wybaczenia. Dlatego, kochani, bardzo was proszę, jeżeli chcesz doświadczyć mocy Jezusa, bo taki cel mają te rekolekcje, musisz to zrobić. I zrób to dzisiaj, ponieważ przez kolejne dni będą kolejne zadania. I potraktujmy to poważnie, kochani, dlatego, że przychodzi czas próby, czas mocnej konfrontacji. I twoja wiara, kiedy nie będzie się opierać na mocy Bożej, nie przetrwa próby. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj do wybaczenia. Amen.